Chwała niech będzie Bogu. Witam Was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Grzesiek mówił o tym, że jesteśmy Bożymi dziećmi, ale też jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Jako uczniowie Jezusa Chrystusa, co robimy? Co robią uczniowie? Uczą się. Nasi uczniowie, czy my jako uczniowie, uczyliśmy się najpierw 8 lat w podstawówce, później niektórzy w zawodówce, w jakimś technikum, ogólniaku, niektórzy poszli nawet na studia. Ale ta nauka kiedyś się kończy, prawda? W końcu kończymy ostatnią klasę i możemy powiedzieć, no, moja edukacja się skończyła. Ale w szkole Jezusa Chrystusa, wiecie, nauka kiedy się kończy? Nigdy się nie kończy. Cały czas się uczymy, dzień po dniu, godzina po godzinie. Cały czas jesteśmy w szkole, w Bożej szkole. I chwała Bogu za to, że chce nas uczyć, że pomimo, że ma takich opornych uczniów, to jednak ma wielką cierpliwość. Ostatnio właśnie byliśmy z żoną w Łobie, tam rozmawialiśmy. Edek był nauczycielem, już teraz jest na emeryturze i tak rozmawialiśmy o nauce, o uczeniu dzieci. Ja na przykład się w ogóle do tego nie nadaję, ponieważ nie mam cierpliwości. Niektórzy mają cierpliwość i są do tego powołani i dobrze im to wychodzi i myślę, że możemy powiedzieć, że nasz Pan ma wielką cierpliwość do nas, prawda? Wielką. Ogromną. I pomimo naszych różnych upadków i tego, że nie chcemy, że się czasami jesteśmy bardzo opornymi uczniami, On nie przestaje nas uczyć. Czego się mamy uczyć od naszego Pana? Czego się uczymy? Czego powinniśmy się uczyć? Czego? No właśnie. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Dlaczego nie chciał Pan Jezus, żebyśmy się uczyli od Niego czynienia cudów, albo chodzenia po wodzie, albo jakichś innych rzeczy, ale właśnie tego. Myślę, że Jezus dobrze wiedział, co nam jest najbardziej potrzebne. Prawda? I dzisiaj chciałbym powiedzieć o jednej takiej rzeczy, która jest taką ważną rzeczą, jest jednocześnie trudną rzeczą, jest rzeczą, którą możemy powiedzieć tak, niektórzy mają problem z papierosami, niektórzy z alkoholem, niektórzy z mówieniem, każdy ma tam jakąś swoją przypadłość, prawda? Ale to, o czym będę mówił, dotyczy każdego bez wyjątku. Każdy ma podatność w tej dziedzinie. Każdy ma jakąś taką słabość i jest na to podatny. Otwórzmy sobie drugi list do Koryntian. Drugi list do Koryntian. Dziesiąty rozdział. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział i od 3 wersetu będziemy czytali Boże Słowo. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział od 3 wersetu. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Fragment podobny do tego, o czym czytamy w liście do Efezjan, prawda? O tym, że no, że nie walczymy z krwią i z ciałem, prawda? I tutaj apostoł Paweł mówi, że oręż, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Paweł tutaj mówi o pysze. O tym, że jest coś w nas, z czym musimy walczyć. Czasami walczymy, czy nasza walka jest skierowana na zewnątrz. Z przeciwnościami, z różnymi rzeczami, które docierają do nas z zewnątrz, ale bardzo często, a może nawet najczęściej, nasza walka jest skierowana do wewnątrz. Dlatego walczymy z tym starym człowiekiem, który ciągle gdzieś tam podnosi głowę. Unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. I chciałbym, żebyśmy się skupili tutaj na tym stwierdzeniu, na tym jednym zdaniu. Wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Gdzie jest ta pycha, z którą walczymy, z którą mamy walczyć, która jest naszym przeciwnikiem? Gdzie ta pycha jest? W naszym bracie? Prawda? I zobaczmy, że apostoł Paweł tutaj nie mówi o ludziach niewierzących. On kieruje słowo do Bożego zboru, do Pańskiego zboru, do ludzi wierzących, tych, którzy są odkupieni krwią Jezusa Chrystusa. I mówi to również, włączając jakby siebie w to grono, że walczymy, unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Wiecie, w naszym chrześcijańskim życiu różne rzeczy sprawiają nam problemy, prawda? Różne rzeczy mogą nam się przydarzyć, różne rzeczy możemy zrobić, różne rzeczy przeżywamy, ale pycha, to o czym mówi tutaj apostoł Paweł, jest czymś szczególnym. Bardzo rzadko słyszymy na ten temat, prawda, w naszym gronie. Nie słyszymy zbyt często na temat pychy. Można odnieść wrażenie, że pycha w ogóle nie sprawia żadnego problemu, nie jest czymś istotnym. Jest czymś, co, nie wiem, no, możemy przypisać na przykład faryzeuszom. Jest czymś, co, no, gdzieś tam jest na zewnątrz, ale to nie jest coś, co, o czym my myślimy, że może nam się przytrafić albo może sprawiać nam jakiś problem, prawda? Tak jak powiedziałem, kiedy ktoś ma problem z alkoholem, z papierosami, z kłamstwem, z tym, że obgaduje albo źle się zachowuje, to widać, prawda? To jest takie widoczne, jaskrawe i bardzo łatwo to zauważyć i bardzo łatwo to gdzieś tam zaklasyfikować, że to jest złe, niewłaściwe. Ale pycha jest takim szczególnym grzechem, bardzo takim sprytnym, bardzo ukrytym, bardzo przebiegłym, bardzo zakamuflowanym i często możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, że mamy do czynienia z pychą albo że jesteśmy po prostu pyszni. To nie jest coś, co widać z daleka. To nie jest coś, co bije nas po oczach, tak jak inne rzeczy. Ale Biblia mówi o pysze i mówi, że to nie jest coś, co nas nie dotyka. W księdze Amosa czytamy coś takiego: przysiągł wszechmocny Pan na swoje życie. Mówi Pan, Bóg zastępów, brzydzę się pychą Jakuba. Bóg się brzydzi pychą. To jest coś, co sprawia, że Bóg się tym brzydzi. W księdze Jeremiasza czytamy: zuchwałość twojego serca omamiły ciebie. Pycha jest czymś, co nas potrafi oszukać. Pycha jest czymś, co przybiera inną postać niż jest w rzeczywistości. Pycha bardzo często nie wygląda jak pycha. Słyszeliście takie stwierdzenie o fałszywej skromności? Prawda? Pycha może być nawet wtedy, kiedy mogę się pysznić tym, że jestem skromny. Mogę wam pokazywać, jak ja jestem skromny. Mogę przybierać pozę kogoś skromnego i mogę się tym chlubić. Mogę się tym pysznić. Zobaczcie, jak jestem skromny. Jestem najskromniejszy z was wszystkich, najmniejszy. Nic nieznaczący. I samo takie myślenie może powodować, że w moim sercu z tego powodu może się zrodzić pycha. Uroda, wiedza, wykształcenie, bogactwo, powodzenie, poznanie Bożego Słowa, uzdolnienia, talenty, dary duchowe, stanowisko, urząd w zborze albo w kościele i wiele, wiele innych rzeczy może stać się powodem, przyczyną pychy w życiu człowieka, również w życiu człowieka wierzącego. To wszystko sprawia, że możemy czuć się kimś, że możemy czuć się kimś lepszym, kimś bardziej wartościowym, kimś znaczącym w porównaniu z innymi ludźmi. Wiecie, co było głównym powodem upadku Lucyfera? Co było grzechem diabła? Co sprawiło, że diabeł stał się diabłem? Właśnie pycha. Pycha. Był jednym z najwspanialszych aniołów. Ale to, kim był, mu nie wystarczało. Chciał być jak kto? Jak Bóg. Chciał być jak Bóg. Pycha go zgubiła. Pycha była powodem upadku dla szatana. Czytaliśmy tutaj w tym fragmencie, że unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Pycha zawsze jest wymierzona przeciwko komu? Przeciwko Bogu. Pycha jest wymierzona przeciwko Bogu. Pycha to manifestacja niezależności i próba dorównania Bogu. Kiedy szatan przyszedł do Ewy i do Adama, złożył im propozycję jaką? Będziecie jak? Jak Bóg. Będziecie jak Bóg. Człowiekowi nie wystarcza to, kim jest. Chce być jak Bóg. Chce dorównać Bogu. Chce być niezależny od Boga. Chce być kimś więcej, niż w rzeczywistości jest. Ale Boże Słowo też mówi, że w liście Jakuba czytamy, że Bóg się pysznym, co? Sprzeciwia. Pycha rodzi Boży sprzeciw. Za każdym razem, kiedy w naszym sercu pojawia się pycha, Bóg się staje naszym przeciwnikiem, albo mówiąc inaczej, my stajemy przeciwko Bogu. Nawet jeśli w pierwszym momencie ta pycha nie jest przeciwko Bogu wymierzona, Boże Słowo mówi, że Bóg się sprzeciwia wszelkiej pysze. Człowiek pyszny ma Boga za swojego przeciwnika. I w Księdze Izajasza też czytamy, że pewnego dnia Bóg ukaże i poniży wszystko to, co jest pyszne. Dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się, ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu, bo dla Pana zastępów nastanie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne i wysokie, i nad wszystkim, co wyniosłe, aby było poniżone. I zniży się pycha człowieka, a wyniosłość ludzka opuści się, lecz jedynie Pan wywyższy się w owym dniu. Już na samym początku, kiedy czytamy Biblię, to czytamy, że kiedy człowiek otrzymał ofertę, żeby być takim jak Bóg, to co? Zgodził się, prawda? Człowiek, kiedy otrzymał ofertę, że może być taki jak Bóg, to tą ofertę przyjął. I można powiedzieć, że diabeł uwikłał nas jako ludzi w swoją pychę. Najpierw on chciał być jak Bóg, a później sprawił, że my również chcieliśmy być jak Bóg. I wiecie, to nie był tylko problem Adama i Ewy na samym początku. To jest problem każdego człowieka. I chcę, żebyśmy wyraźnie to jakby usłyszeli. Pycha jest powszechnym problemem. To nie tak, jak niektórzy mają problem z tym, czy z tamtym, czy z inną rzeczą, prawda? Pycha dotyczy nas wszystkich. Od tego najskromniejszego, aż do tego najbardziej pysznego. Pycha jest powszechnym, ogólnym problemem. Takim biblijnym symbolem pychy jest wieża Babel, prawda? Ludzie chcieli zbudować budowlę, która miała co? Dosięgnąć jak daleko? Do nieba. Po co? Człowiek chciał być wielki. Chciał pokazać, że nie tylko Bóg ma chwałę, ale że człowiek też jest wielki. I to jest coś, co już od najmłodszych lat gdzieś tam kiełkuje w głębi naszych serc. I jeśli myślisz sobie, że no co jak co, ale problem pychy to mnie nie dotyczy, że to jest coś, co jest mi obce, że to nie może mi się przytrafić, to jeżeli tak myślisz, to właśnie położyłeś pierwszą cegłę w tej budowli, w budowaniu swojej własnej, prywatnej wieży Babel. Popatrzmy na swoje życie. Popatrzmy na swoje życie. Czy naprawdę nie ma w naszym życiu miejsca na pychę? Czy pycha to jest coś, co jest mi zupełnie obce i znane jedynie z historii, z Biblii, z jakichś takich innych przykładów? Kiedy czytamy nasz tekst, to widzimy, że Paweł mówi, że unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę. Co to znaczy wszelka pycha? To znaczy, że jest wiele rodzajów pychy. Wszelką pychę to znaczy, że jest wiele odmian pychy. Wiele gatunków, tak jak pójdziemy do, nie wiem, do sklepu i chcemy kupić sobie herbatę, to co? Mamy całe regały herbaty. Zielona herbata, czerwona herbata, czarna herbata, herbata jakieś smakowe mamy do wyboru, do koloru, prawda? To nie jest tak, że jest jedna. Kiedyś tak było, była jedna herbata. Dzisiaj jest wiele gatunków i podobnie jest z pychą. Bardzo szeroki asortyment. Można by powiedzieć tak, dla każdego coś się znajdzie. Każdy będzie miał coś dla siebie. I powiem tak, że szatan ma właśnie taką wielką, szeroką kolekcję różnych odmian pychy i może do każdego coś dopasować. Może nie masz skłonności do alkoholu, do papierosów, do różnych rzeczy, ale na pewno masz skłonność do pychy. Skłonność. Takie predyspozycje, każdy z nas w naturalny sposób jest do tego skłonny. Jeden człowiek bardziej, drugi mniej, ale każdy z nas w głębi duszy jest urodzonym pyszałkiem. To takie niemiłe słowo, ale tak właśnie jest. Dowód? Czy naprawdę jest tak, że uważasz w zborze, w którym jesteś, wszystkich za wyższych od siebie? Czy naprawdę jest tak, że w zborze uważasz, że wszyscy bracia, każdy brat, każda siostra, wszyscy są wyżsi od ciebie. Każdy z nas ma jakiś tam swój ranking taki prywatny, tak, i myślimy, no ten jest na takim poziomie, ten na takim, no ja, a gdzieś tutaj po środku, może troszkę wyżej tej listy, może trochę niżej. Jeśli robimy coś takiego, jeśli wartościujemy, jeśli nie uważamy wszystkich, tak jak mówi Boże Słowo, za wyższych od siebie, no to uważamy, że jesteśmy trochę wyżej niż inni, prawda? Trochę lepsi, trochę bardziej wartościowi, trochę bardziej duchowi. Czy to jest przejaw pokory? Takie myślenie? Że nie jestem najniżej, ale jestem gdzieś tam po środku listy, może gdzieś tam bliżej tego, tej góry? To nie jest wyraz pokory. Ile razy stajemy w roli arbitra, sędziego i wydajemy wyroki w różnych sprawach? Oceniamy, osądzamy, szufladkujemy, wydajemy jakieś takie zdecydowane opinie, prawda? Tego nie robi człowiek, powiem tak, no to jest objaw, jakiś taki sygnał, że coś się w naszym wnętrzu dzieje. Jak bardzo chcemy mieć w czasie rozmowy, dyskusji ostatnie zdanie, prawda? Jakaś kłótnia, sprzeczka, dyskusja na różne tematy. Ja to bardzo wyraźnie widzę u siebie. Mieć ostatnie zdanie. Zakończyć tak, żeby no już nikt nie wiedział, co ma powiedzieć. Prawda? Albo jak jest jakaś rozmowa na jakiś temat, my nic nie mówimy. Milczymy. Dlaczego? No bo to nie jest nie ten poziom. My lepiej wiemy. My się lepiej orientujemy. My się nie będziemy odzywali nawet, bo nie ma po co. Ja swoje wiem i to wystarczy. Czy nie wydaje ci się, bracie, siostro, że twoje poznanie jest dosyć duże, że dobrze znasz Boże Słowo, dobrze jesteś zorientowany w tematyce biblijnej? A może jesteś samowystarczalny? Może nie potrzebujesz nikogo? Może wszystko, co masz, zawdzięczasz sobie i swojej pracy? Inni nie są ci do niczego potrzebni. Nigdy nikogo o nic nie prosiłeś. Nawet o modlitwę. Dajesz sobie radę sam. Sprawiasz wrażenie kogoś takiego, kto nie ma żadnych problemów, radzi sobie doskonale. Inni nie są mu do niczego potrzebni. To również jest objaw pychy. Jesteś takim duchowym, mocnym człowiekiem, autorytetem. Inni patrzą na ciebie z podziwem. Przychodzą do ciebie w poradę. Lubią z tobą rozmawiać. A ty to lubisz. Lubisz udzielać rad. Lubisz mówić mądre rzeczy. Inni podziwiają cię za to. I sprawia ci to wielką przyjemność. A może jest jakaś służba w zborze, której nie wypadałoby ci pełnić? No, inni mogliby to robić, no ale ja nie mógłbym tego robić, no bo po prostu nie wypadałoby, żebym ja to robił. A może lubisz myśleć czy mówić o tym, że ten jest zbawiony, a ten nie jest zbawiony, ten się nadaje, ten się nie nadaje. Wiecie, u podstaw wielu naszych zachowań, tego co robimy, tego co mówimy, leży właśnie pycha. Pycha, która często jest nieuświadomiona, nienazwana, nie zidentyfikowana, ale bardzo realna i prawdziwa. Ten fragment mówi jeszcze o czymś, że unicestwiamy wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Pycha się podnosi. Pychy nie można, wiecie, wyrwać, tak jak chwastu z korzeniem. Bardziej to przypomina takie koszenie trawnika. Skosimy i za tydzień co? Znowu odrosło. Za tydzień znowu skosimy i przychodzimy za tydzień i co? I znowu odrasta. I o tym mówi ten fragment. Unicestwiamy wszelką pychę, która się podnosi. Ona się będzie podnosiła, dlatego że ma bardzo podatny grunt, jakim jest nasze ciało. Ona jest wrośnięta w nasze ciało i będzie ciągle się podnosiła. Raz pokonana, będzie próbowała kolejnej okazji, kiedy zostaną stworzone warunki, kiedy nas, nie wiem, kiedy odniesiemy jakiś sukces, nawet w służbie dla Boga, kiedy mianują nas na jakieś stanowisko, kiedy obejmiemy jakąś funkcję, kiedy coś nam się uda, wtedy jest podatny grunt na to, żeby diabeł sączył do naszego serca właśnie takie myśli. Zobacz, jesteś lepszy niż ci. Ty się nadajesz, on się nie nadaje. To jest właśnie takie podnoszenie głowy przez pychę. Wiecie, ale tutaj jest też napisane, że pycha się podnosi przeciw poznaniu Boga. Kiedy pycha zaczyna się w nas podnosić, kiedy ulegamy tym myślom, to jakby przestajemy widzieć Boga. Im więcej pych jest w naszym życiu, tym mniej widzimy Boga. Pycha sprawia, że przestajemy widzieć Boga, a kogo zaczynamy widzieć? Siebie. I to zawsze tak działa. Im więcej widzimy siebie, tym mniej widzimy Boga. Ale kiedy zbliżamy się do Boga, kiedy poznajemy Jego naturę, kiedy widzimy Boga na zasadzie takiego kontrastu, kiedy widzimy, jaki On jest, to widzimy również to, jacy my jesteśmy. I ostatnią rzeczą, jaka nam może przyjść do głowy, jest myślenie o sobie, że jesteśmy kimś. Wtedy, kiedy widzimy wyraźnie Bożą naturę, widzimy wyraźnie, jakim jest Bóg, wtedy nam trudno jest myśleć o sobie, że jesteśmy kimś. A kiedy myślimy o sobie, że jesteśmy kimś, to dzieje się wtedy, kiedy przestajemy widzieć Boga, kiedy oddalamy się od Niego. I wiecie, istnieje pewne niebezpieczeństwo, że kiedy Bóg zaczyna zmieniać nasze życie, kiedy zaczynamy widzieć pozytywne strony tej zmiany, kiedy Bóg zaczyna zmieniać nasz charakter, nasze myśli, kiedy zaczyna nam dawać do naszego życia te dobre rzeczy, to wiecie, pojawia się kolejny rodzaj pychy. Wiecie jaki? Możemy dać się złapać na takie myślenie w rodzaju: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak ten. Pamiętacie to? Święty człowiek, bogobojny człowiek. Myślę, że można było o nim powiedzieć, tak jak Paweł mówił o sobie, co do zakonu człowiek bez nagany. Ale właśnie taki człowiek, który jest bez nagany co do zakonu, również może się złapać na takie myślenie: Boże, dziękuję Ci, że że nie jestem taki jak ten czy tamten. Żyję takim porządnym życiem. Chodzę co niedzielę do kościoła, nawet na środowe przychodzę, czytam Biblię codziennie, modlę się rano i wieczorem, a czasami nawet jeszcze w południe. Kocham swoją żonę, mam fajne dzieci, mam życie takie poukładane. Dziękuję Ci za to, że jestem taki duchowy, taki fajny. Nie jestem taki jak... Zawsze znajdziemy kogoś, kto będzie gorszy od nas, prawda? Ale wiecie, kiedy tak myślimy, to przestajemy widzieć Boga. Zaczynamy widzieć siebie. Kiedy przestajemy widzieć Boga, Bóg przestaje się dla nas liczyć. Liczymy się tylko my. Ale nie chciałbym kończyć tak ponuro. Myślę, że Boże Słowo nam mówi o tym, że jest pycha, przestrzega nas przed pychą, ale daje też nam narzędzia do rozprawienia się z pychą. Ważną rzeczą jest też, żebyśmy potrafili zidentyfikować, nazwać tą rzecz w naszym życiu. To jest tak jak z każdym grzechem. Dopóki nie nazwiesz grzechu po imieniu, dopóki nie nazwiesz grzechu grzechem, tak długo nie będziesz mógł się z nim rozprawić. I tak samo jest z pychą. Paweł pisze, że ten oręż, którym walczymy, ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Taką jedną z takich warowni jest właśnie pycha. W nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Czyli można się z pychą rozprawić. To nie jest tak, że jesteśmy skazani na takie życie, na życie przeciwko Bogu. Możemy się rozprawić z pychą pod warunkiem, że nazwiemy rzecz po imieniu. Przyjdziemy do Boga, powiemy, wyznamy i powiemy, że jest problem, że tak jest. Wiecie, wielkim błogosławieństwem jest też to, że jesteśmy w Bożym ręku. I czasami jest tak, że my sami nie możemy sobie z czymś poradzić, ale wtedy przychodzimy do Boga, a Bóg sobie z tym bardzo dobrze radzi. Co się robi z pychą? Co się robi z pychą? Czytamy tutaj o unicestwieniu. Ja myślę, że najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić z pychą, to jest po prostu ją złamać. Złamać. To nie jest przyjemne, to nie jest miłe. Powiem tak, że Bóg łamie różne rzeczy w naszym życiu. I Bóg złamał już wiele rzeczy. Myślę, że jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to doskonale znamy to uczucie takiego Bożego łamania, niszczenia w naszym życiu to, co jest złe. Kiedy my pozwolimy, aby to wyrosło, już nie możemy sobie z tym poradzić. Przychodzi Bóg i zaczyna łamać. Wiecie, co bardzo dobrze łamie naszą pychę? Ja się posłużę przykładem apostoła Pawła, który powiedział o sobie z taką, można powiedzieć, wielką otwartością. Przyznał się, czy powiedział o pewnej rzeczy. Powiedział tak: ażebym z wyniosłości objawień zbytnio się nie wynosił, wbity został cierń w moje ciało. Jakby posłaniec szatana, żeby co robił? Żeby mnie policzkował. Wiecie, czasami, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy świetni, że jesteśmy super, że jest wszystko elegancko, Bóg pozwala, żebyśmy upadli, żebyśmy skrzeszyli, żebyśmy zrobili coś złego, coś głupiego. A wiecie po co? Żeby pokazać nam, jacy naprawdę jesteśmy. Nic tak nie łamie pychy, jak świadomość swojej własnej słabości, swojego upadku, swojej bezradności i bezsilności. I kiedy pozwalamy sobie na to, aby hodować tą pychę, przychodzi Bóg i zaczyna łamać w naszym życiu różne rzeczy. Łamie naszą dumę, łamie nasze poleganie na sobie, łamie naszą mądrość, łamie naszą duchowość. Jak długo? Tak długo, jak nie uświadomimy sobie tej wielkiej prawdy Bożego Słowa, która dotyczy nas wszystkich, że beze mnie nic uczynić nie możecie. Myślę, że to też ten fragment Bożego Słowa jest takim zabezpieczeniem dla nas. Bez Niego nie możemy nic. Bez Niego nie znaczymy nic. W Nim jesteśmy kimś wielkim, dlatego że mamy Chrystusa, ale bez Boga. Bez Boga jesteśmy nikim. I to jest też prawda, którą powinniśmy przyjąć. Bóg posłał swojego Syna, aby nas uwolnić od pychy, aby nas zabezpieczyć od pychy i dał nam też narzędzie, abyśmy mogli żyć blisko Niego. Życie blisko Boga, wiecie, jest najlepszym lekarstwem, najlepszym zabezpieczeniem. Kiedy poznajemy naszego Ojca, kiedy widzimy naszego Pana Jezusa Chrystusa, jakim był, widzimy, jak wiele nam brakuje. A kiedy widzimy, jak wiele nam brakuje, to będziemy bardzo ostrożni w takim myśleniu o sobie, że możemy być kimś wielkim, że jesteśmy więksi od naszego brata, że jesteśmy bardziej duchowi, że jesteśmy bardziej sprawiedliwi i inne takie rzeczy. Niech Bóg da nam mądrość do tego, bracia i siostry, abyśmy nie myśleli o sobie więcej niż należy, jak mówi Boże Słowo, ale żebyśmy myśleli z umiarem, stosownie do łaski, jaka nam została dana. Amen.